Ewangelii Łukasza. Na rozdziale 12. I przeczytamy od 12 rozdziału werset 35. To jest strona 1115. Do rozdziału 13, werset 9. I będziemy czytać w takich fragmentach, w jakich to jest podzielone. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. Powiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś obsługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Jest takie przekonanie w tej chwili powszechne bardzo w Kościele, że pochwycenie Kościoła będzie już niedługo, że Pan przyjdzie. I nigdy nie będziemy oczywiście wiedzieli dokładnie, kiedy to jest. I nigdy nie będziemy znali godziny i nigdy tej godziny nie powinniśmy obliczać, bo ona jest zakryta. Ona jest zakryta po to właśnie, żeby biodra nasze były przepasane i świece zapalone, czyli krótko mówiąc, żebyśmy byli gotowi. Cały czas. Biodra przepasane dlatego, żeby móc jak najszybciej wyruszyć. Świece zapalone, żeby móc wyruszyć nawet wtedy, kiedy będzie to noc. Natomiast słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie, czuwających, powinni robić swoje. I oby każdy z nas był zastany w takim stanie, że wykonuje to, co Pan mu powierzył. Bez względu na to, czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży. Druga czy trzecia straż to jest, zdaje się, środek nocy po prostu. I tamci słudzy, którzy mieli coś robić, mogli to robić nawet w nocy. To wtedy dosłownie można było to tak przyjąć. Natomiast my, jeżeli nawet będzie to w nocy, jeżeli będzie taki moment, o jakim mówi Pan Jezus, że dwóch będzie spało na łożu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony, to oby taka sytuacja nie nastąpiła w łożach naszych małżeńskich na przykład. Ponieważ druga, trzecia straż to może być moment, w którym po prostu pewni ludzie zostaną zabrani. Jeśli będzie to w nocy, to może jeden spać i drugi na jednym łożu i jeden będzie zabrany, drugi nie. Jeśli to będzie w dzień, to jedna może pracować i druga pracować obok niej i jedna zostanie zabrana, druga nie. To też jest napisane w innym fragmencie w Ewangelii Łukasza. Natomiast straszne byłoby, gdyby nagle okazało się, że rzeczywiście to jest ten moment. I jest kilka takich świadectw, słyszałem, że ludzie mieli stracha poważnego, że już pochwycenie Kościoła nastąpiło. Nawet u nas w domu były takie sytuacje, kiedy zdaje się, że Madzia wróciła do domu i ja wystawiłem kalosze przed drzwi frontowe i były chyba zamknięte drzwi. I ona po prostu pierwsza myśl, jaka przyszła jej do głowy, to jest to, że po prostu Pan już wziął Kościół. A ona została. I naprawdę to jest, powiedzmy, w tym momencie jakaś tam taka wesoła historia, ale gdyby coś takiego nastąpiło, to by było bardzo niewesoło. I błogosławiony jest sługa, którego Pan zastanie czyniącego to, co mu zlecił. Jeżeli ten sługa rzekłby w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem. W sercu swoim, to znaczy po prostu gdzieś tam wewnątrz nabrałby przekonania, że tak naprawdę, skoro to się nie wydarza tak długo, to znaczy, że mamy jeszcze czas i możemy sobie pozwolić na to, żeby po swojemu pójść i pofolgować. I my ostatnio słyszymy o wielu wierzących ludziach, którzy po prostu idą do świata i robią różne, folgują sobie właśnie, zachowują się dokładnie tak, jak słudzy, którzy zapomnieli o tym, że Pan może przyjść w każdej chwili. I co robią? Mogą, tutaj jest napisane, bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się. Ale to jest, można do tego odnieść takie historie jak robienie krzywdy współbraciom, bo to można troszeczkę potraktować szerzej, jak obżarstwo, pijaństwo, zadawanie się czy przyjaźń ze światem, jak po prostu pójście swoją drogą w nadziei na to, że zdążymy. I jeżeli ktoś sobie myśli w ten sposób, że on sobie może pofolgować, dlatego że i tak zdąży, to właśnie on może nie zdążyć. Taka jest przykra prawda, która tutaj jest, przed którą tu Pan Jezus ostrzega. Dlatego że przyjdzie Pan w dniu sługi owego, w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, a następnie go usunie i wyznaczy mu los z niewiernymi. I tak może być. Jest to coś, to ostrzeżenie jest nam bardzo potrzebne, dlatego że bojaźń Boża powinna nas trzymać po prostu w gotowości również. To jest tak, że pewne rzeczy robimy z miłości, ale czasami jest tak, jak to mówi Słowo Boże, że ta miłość nasza jest jak rosa, że ona po prostu paruje szybko, znika. Ona jest chwiejna, ona jest raz taka, ona jest gdzieś poddana naszym emocjom. Natomiast jeżeli wiemy, jeżeli mamy świadomość, że nadchodzi taki czas, kiedy Bóg po prostu zrobi coś, co będzie już nieodwołalne. Weźmie tych, którzy będą Jego, a ci, którzy zostaną, jeżeli znają dalszą część Słowa Bożego, a zwłaszcza objawienie, to mniej więcej będą wiedzieli, co ich czeka. To po prostu dobrze byłoby rzeczywiście przepasać biodra, zapalić tą świecę i zająć się tym, co rzeczywiście Pan nam wyznaczył. Po to, żeby nas zastał tak czyniącymi. I żeby nie wyznaczył nam przypadkiem losu z niewiernymi, czyli żeby po prostu, żebyśmy nie zostali razem z tymi, którzy będą tutaj i którzy będą przechodzić przez to wszystko, co jest zapowiedziane. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. To ostatnie zdanie właściwie, to jest zasada, która jest tutaj zobrazowana. To jest pewien obraz, więc nie należy tutaj bezpośrednio i dosłownie o razach sobie myśleć, że Pan Jezus będzie nas tam bił, batorzył i tak dalej. To jest kwestia pewnej zasady, która tu jest pokazana. Jest odpowiedzialność za to, co wiemy. Jest odpowiedzialność za to, co wiemy. Czyli istnieje coś takiego jak odpowiedzialność za własne poznanie i odpowiedzialność za to, co Bóg nam już przekazał i czego jesteśmy świadomi. Jeżeli czegoś nie wiemy i nie jesteśmy tego świadomi, a popełnimy coś karygodnego, to jak to się mówi, jeszcze pół biedy. Ale najważniejsze jest to, kiedy znamy coś, a nie robimy tego. Wiemy o czymś, a będziemy z tego rozliczani i nie postępujemy według tego, co wiemy. To jest zasada, która jest w wersecie 48 bardzo wyraźnie powiedziana. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Więc Bóg nam pewne rzeczy daje. Chce nam dać również. I nie zamykajmy uszu na to, co nam Bóg chce dać. I jeżeli nam daje, to wtedy mamy się z tego wywiązać, ponieważ będzie coś takiego jak rozliczenie ze służby. Nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły, ale cały ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, kiedy jest mowa o tym, że dzieła nasze będą w pewien sposób oceniane, sądzone i albo będziemy czynić to, co jest budowlą, czy określone mianem budowania z drogich kamieni, złota, srebra i tak dalej, albo będziemy to wszystko budować ze słomy i będziemy robić takie, to jest takie chrześcijaństwo po swojemu. To znaczy Pan Bóg nam chciał coś pokazać, coś nam zlecić, a my robimy to, ale po swojemu, własnymi metodami, przy użyciu własnych materiałów. Takie rzeczy się po prostu nie ostaną. To wszystko spłonie. Jeżeli chcemy uprawiać chrześcijaństwo po swojemu, służbę po swojemu, jeżeli chcemy robić to, co Bóg nam kazał, ale inaczej niż nam kazał. Nie da się. Dalej jest, także to jest fragment na temat odpowiedzialności, na temat czuwania, na temat tego, co nas czeka w każdej chwili, a może nas czekać w każdej chwili. I to należy bardzo poważnie potraktować. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, lecz raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, sześć z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów: gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: deszcz nadchodzi. I tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: będzie upał. I tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać. A jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Pierwsza część tego fragmentu mówi o tym, że ze względu na Pana Jezusa będą rozdwojenia. On przyszedł rzucić na ziemię ogień i ten ogień ma płonąć. Ten ogień spadł w dniu Pięćdziesiątnicy i ten ogień ma płonąć. Te ognie, które się rozdwoiły czy rozdzieliły nad uczniami, to był widoczny znak mocy, która na nich zeszła z wysokości, na którą mieli czekać i dzięki której mieli pójść i zwiastować Judei, Samarii i na krańce ziemi. I ten ogień miał zostać rzucony na ziemię. Dlatego, że to Jezus chrzci Duchem Świętym i chrzci również ogniem. Chrzest Duchem Świętym to jest jedna rzecz, chrzest ogniem to jest osobna rzecz. Tutaj jest mowa o rzuceniu ognia, nie o chrzcie ogniem. To są dwie osobne historie. Dlatego, że to, co rzucił Pan Jezus, ten ogień, który ma płonąć w nas wszystkich, ta żarliwość dla Niego, która ma być, to jest jedna rzecz. Natomiast to, że będziemy zanurzani w ogniu próby, to jest osobna rzecz. I każdy, kto Bogu służy, to w pewnym momencie zostaje zanurzony w ogniu, aby jego wiara została wytopiona, po to, żeby on sam wiedział, w jakim momencie swojego wzrostu się znajduje. I nie ma takiej możliwości, żeby ludzie służyli Bogu, a nie byli próbowani. Bo jeżeli nie są próbowani, to się nie będą nadawać. To musi być wypróbowanie. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Jezus tam mówi po swoim chrzcie Janowym już. Więc pytanie, o jaki chrzest mu chodzi? I chrzest i w swojej symbolice jest również utożsamieniem się. Jak chrzest wodny jest utożsamieniem się ze śmiercią Pana Jezusa, bo jesteśmy zanurzeni w Niego, zanurzeni w Jego śmierć, tak On sam podczas ukrzyżowania utożsamił się z nami wszystkimi, dlatego że wziął na siebie nasze winy. Utożsamił się z całą ludzkością. Został zanurzony, czyli zidentyfikowany ze wszystkimi ludźmi, których grzechy wziął na siebie. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Oni się spodziewali Mesjasza, który przyjdzie i już zaprowadzi erę mesjańską, czyli erę pokoju na całej ziemi. Nie było przed nimi jeszcze odkryte to, że Mesjasz najpierw musiał umrzeć, najpierw musiał wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi, a dopiero później miał powrócić i założyć i tą erę mesjańską wprowadzić. I to jest jeszcze przed nami. I ze względu na Pana Jezusa będą prześladowania, będą poróżnienia i na to się trzeba przygotować. We własnych rodzinach nawet. I dalej mówi do tłumów. Gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi, i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał, i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie rozsądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Jak się przeczyta całość tego fragmentu, to po pierwsze widać, że Jezus mówi to do wszystkich, do tłumów. Mówi to do tłumów w tym narodzie, do którego został posłany jako Mesjasz. I oni z jednej strony powinni byli rozpoznać czas nawiedzenia swego. Mieli wszelkie dane i wielu z nich to rozpoznało. Byli ludzie, którzy nazwali Jezusa królem, nazwali go panem. Byli nawet ci, którzy go oczekiwali. Przecież pamiętacie, jak Jezus się w ogóle urodził. Symeon go pobłogosławił, Anna w świątyni. To byli ludzie, którzy oczekiwali na Mesjasza. I oni się doczekali. Natomiast niestety większość miała oczy zamknięte i większość tego Mesjasza odrzuciła i dlatego został ukrzyżowany. Natomiast odpowiedzialność za to, że oni to zrobili, spoczywa na tych, którzy to zrobili, dokładnie. Dlatego, że nie rozpoznali czasu nawiedzenia swego, a mogli. I dlatego Pan Jezus mówi, że w przypowieściach będę do nich mówił. Dlaczego? Dlatego, żeby serca tych, którzy naprawdę są wrażliwi, zostały pobudzone. I oni rozumieli. Natomiast ci, którzy byli obłudni i zatwardziali, ci nie zrozumieli. I nastąpił rozdział rozdział między tymi, którzy mieli pragnące serca, wrażliwe serca, a tymi, którzy mieli serca zatwardziałe. I ten rozdział jest zawsze. Dlatego między innymi jest tak, że będzie poróżnienie w domach. Między trzema, trzech z dwoma. Jezus wprowadza pewien rodzaj podziału między ludźmi, którzy są gotowi, wrażliwi, pragnący, a tymi, którzy tego nie chcą. To jest taki podział między ciemnością a światłością. I ten podział być musi. Ponieważ to wszystko jest mówione do tych wszystkich tłumów, to wersety 58 i 59 wbrew pozorom wcale nie mówią o czyśćcu. To znaczy, niektórzy tak twierdzą, że tam jest mowa o tym, że strażnik wrzuci do więzienia i że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Kontekst mówi o tym, że to jest mówione do tłumów Izraela, który wtedy Mesjasza odrzucił. I Jezus mówi wyraźnie, że jeżeli idziesz z przeciwnikiem, to postaraj się, żeby załatwić nim tę sprawę w drodze. Bo jeżeli jesteś coś winien, a nie załatwisz tego wcześniej, to będziesz musiał cierpieć w tym więzieniu, aż oddasz ostatni grosz. I rzeczywiście cały naród poszedł do niewoli po tym, jak Jezus został ukrzyżowany. Po tym, jak świątynia została zburzona, a w Ewangelii Łukasza Jezus mówi, że świątynia zostanie zburzona, a oni pójdą do niewoli, ponieważ będzie wtedy czas odpłaty. I będą w niewoli, aż ostatni grosz oddadzą. To znaczy, aż nie zawołają błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Aż nie zwrócą Mesjaszowi tego, co mu są winni. Czyli nie zawołają do Niego i nie uznają Go za tego, którym jest. I to dotyczy całego narodu, który rzeczywiście poszedł do niewoli i rzeczywiście dopiero wtedy w określonym czasie przyjmie Mesjasza, tego, którego przygodni, powie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim i oddadzą Mu chwałę jako królowi. I wtedy wyjdą z tego więzienia po tym, jak oddadzą cały ostatni grosz. Nawet Mojżesz coś takiego w piątej księdze przepowiada. I właściwie Mojżesz mówi o tym momencie, kiedy oni z tego więzienia już wyjdą. Po tym, jak oddadzą ostatni grosz. 30 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, pierwsze 6 wersetów. Gdy tedy przyjdzie na Cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi Cię Pan, Bóg Twój, i nawrócisz się do Pana Boga Twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg Twój, Twoich jeńców, i zmiłuje się nad Tobą i zgromadzi Cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie Cię rozproszył Pan Bóg Twój. Choćby Twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi Cię Pan Bóg Twój i stamtąd Cię zabierze. I sprowadzi Cię Pan Bóg Twój do ziemi, którą posiadali Twoi ojcowie, i posiądziesz ją Ty i uczyni Cię szczęśliwszym i liczniejszym od Twoich ojców. I obrzeże Pan Bóg Twój Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, abyś żył. I teraz tak, Pan Jezus mówi to wszystko do określonego narodu w określonym czasie. Pytanie jest takie, czy te słowa mogą odnosić się również do nas i do naszego życia w sposób taki szczególny? Otóż mogą. Dlatego, że w naszym życiu istnieją takie chwile, kiedy Bóg po prostu chce nas nawiedzić, kiedy chce do nas mówić. I jest pytanie, czy my rozpoznamy czas nawiedzenia swego. Każdy z nas w naszym życiu. Czy będziemy na tyle wrażliwi, że odbierzemy to, co Bóg chce nam powiedzieć, czy nie? Dlatego, że jeżeli tak, to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli nie, to ludzie, którzy nie rozpoznają czasu nawiedzenia swego przez Boga, kiedy oni miną się z Bogiem w danym momencie, Bóg chce do nich coś powiedzieć, chce im coś przekazać, chce im ostrzec czasem przed czymś, a oni po prostu nie są wrażliwi. Być może dlatego, że właśnie sobie folgują, być może dlatego, że myślą zupełnie o czymś innym. I ludzie, którzy właśnie w ten sposób miną się z nawiedzeniem Bożym, przy czym nawiedzenie w tym momencie to jest po prostu to, co Bóg chce powiedzieć, On się chce zbliżyć, oni cierpią. Cierpią i można powiedzieć, że cierpią, aż oddadzą ostatni grosz. To znaczy cierpią aż do momentu, kiedy oddadzą Bogu to, co Mu są winni. Kiedy przyjdą i powiedzą: Panie, odpuść mi moje winy. Dlatego, że to, że się z Tobą minąłem, to jest moja wina. To jest mój problem. I tak to bywa w naszym życiu, że w momencie, kiedy jesteśmy daleko od Boga z własnej winy, bo przecież to nie jest tak, że On od nas odchodzi, tylko my od Niego odchodzimy. Jeżeli jesteśmy daleko od Niego i nie rozpoznamy tego czasu, to potem niestety mamy problemy. Aż do momentu, kiedy przyjdziemy do Boga z powrotem, wyznamy nasze winy, powiemy: Panie, przepraszam Cię i proszę Cię o łaskę, mów do mnie. I wtedy Bóg do nas przychodzi, mówi i wyzwala nas czasem z więzienia naszych własnych problemów, które sobie sami na głowę spuściliśmy, dlatego żeśmy nie rozpoznali momentu, kiedy Bóg do nas chciał przemówić. I zatwardziliśmy swoje serce. A Słowo Boże mówi: dziś nie zatwardzajcie swoich serc. Jeśli słyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc, bo sobie spuścicie na głowę problemy. Te dwa ostatnie fragmenty, o których chcę powiedzieć, one też są związane z poprzednimi, bo w tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak poginiecie. To nie jest tak, że ktoś może sobie powiedzieć, czy pomyśleć w sercu swoim, jak to mówi Biblia, że jestem lepszy od kogokolwiek innego. To nie jest tak, że co Jezus mówi, no co to jest za jakaś tam informacja, co za różnica między tymi, którzy do Niego przyszli, a tymi, którzy zginęli. Jezus mówi: wy się wszyscy musicie upamiętać, bo jak nie, to wszyscy poginiecie. Nie miał na myśli tego, że oni wszyscy poginą, bo wieża na wszystkich poupadają, albo że ktoś ich tam powycina fizycznie. Jezus mówi tak: upamiętajcie się, bo poginiecie wszyscy. Bo nie jesteście inni niż tamci ludzie tak naprawdę. O czymże się człowiek różni jeden od drugiego, jeżeli pozostaje w ciemności? Czym się różni, jeżeli pozostaje w grzechu? A Słowo Boże mówi wyraźnie, że każdy, kto nie słucha i nie wierzy Synowi Bożemu, to pozostaje w stanie potępienia. Tak naprawdę liczy się tylko to, że ma inne problemy, ale jest w ciemności. I wszyscy tak samo poginiecie, mówi, jeżeli się nie upamiętacie. Natomiast Bóg jest łaskawy, bo dalszy fragment mówi tak. Powiedział to podobieństwo: pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając, rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeżeli zaś nie, wytniesz je. Bóg jest łaskawy, Bóg czeka. Bóg czeka i na tych, którzy się jeszcze nie upamiętali, i na tych, którzy nie wydają owocu, folgują sobie i tak naprawdę to nie czynią tego, czego Bóg się spodziewa, tak jak czytaliśmy w tym pierwszym fragmencie. Nie służą, tylko idą do świata. Ale Bóg jest łaskawy, niesamowita jest łaska Boga. Niezwykła. Bo on mógłby i byłby naprawdę sprawiedliwym Bogiem i nikt nie mógłby mu nic zarzucić, gdyby nie czekał. I każdy by wtedy odpowiedział przed Bogiem za to, po pierwsze za to, że nie wykorzystał tego, co Bóg mu dał, szans na zbawienie, a po drugie musiałby odebrać karę za swoje winy. I byłaby to całkowicie sprawiedliwe ze strony Boga. Natomiast on czeka. Czeka i istnieje coś takiego jak czas łaski. I w tym czasie łaski trzeba się zmieścić. Ten czas łaski tutaj jest pokazany też, że jeszcze 3 lata. Jeszcze obłożę. Jeszcze nawiozę. Bóg robi wszystko, wszystko robi, żebyśmy my wydali owoc. Tak samo jak wszystko robi, żeby się człowiek nieodrodzony upamiętał i odrodził. To mu pokazuje mu się tu, pociąga go tam. Po to tylko, żeby mu pokazać, słuchaj, jestem i czekam na ciebie. I tak samo jest z nami, którzy Boga już znamy. Chcę, żebyś wydał owoc. Robię wszystko, żeby ci to umożliwić. I to Pan Jezus mówi, który pokazuje w pewnym momencie obraz siebie jako krzewu winnego. Tylko we mnie trwajcie. Tylko we mnie trwajcie. Macie krzew, macie ziemię, macie soki, wszystko macie. Macie nawet kogo? Macie winogrodnika, który chodzi i obcina po to, żeby wydawać owoc obfitszy. Wszystko jest. Wy tylko trwajcie we mnie i wtedy będziecie wydawać owoc. Niby tak niewiele, a jak wiele. Jak bardzo trzeba w Bogu trwać, żeby się nie minąć. Jak bardzo trzeba w Nim trwać, jak bardzo trzeba czuwać, żeby rozpoznawać czas nawiedzenia swego. Żeby słyszeć, kiedy Bóg do nas mówi. Żeby się nie minąć z tym, co On ma nam tak ważne do powiedzenia. Żeby po prostu nie być gdzieś daleko plecami od Niego, kiedy On jest zainteresowany konkretnymi sprawami w naszym życiu. Bo jeżeli zjawiska, to jest to, co Pan Jezus mówi, jeżeli zjawiska ziemi i nieba nie umiecie rozpoznać, to jesteście obłudnikami. Dlaczego on takie dziwne sformułowanie, dlaczego takie dziwne określenie im rzuca? Obłudnicy. Bo pewne rzeczy powinniście wiedzieć. Bo o pewnych rzeczach powinniście mieć świadomość, a jednak tego nie robicie. I w naszym życiu czasem tak bywa, że Boga znamy, mamy świadomość tego, że On chce do nas mówić, natomiast z pewnych powodów zachowujemy się obłudnie. Twierdzimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale tak naprawdę Go nie słuchamy. No i wtedy niestety przychodzi problem. Podsumowując, pierwszy fragment mówił o tym, że mamy być gotowi oraz o tym, że istnieje odpowiedzialność za własne poznanie i odpowiedzialność za to, co Bóg nam przeznaczył do tego, co mamy zrobić. Czyli naszą służbę. Każdy z nas jakąś służbę od Pana Boga dostaje. To nie jest tak, że chociaż jeden członek ciała pozostaje bez sensu, bezczynny, niepotrzebny. Nie ma tak. I swoją drogą, jeżeli ktoś jest już odrodzony, jest już członkiem ciała, ale w ogóle nie ma ochoty służyć, nie ma ochoty swojej roli podjąć, to on ma poważny problem. On naprawdę ma poważny problem. Natomiast jeżeli ktoś już wie, to będzie rozliczony z tego, co mu dano. Druga sprawa to jest to, że to, co Jezus mówi do Izraela, to jest jedna rzecz. Nie rozpoznali czasu nawiedzenia i niestety aż do czasu, kiedy oddadzą ostatni grosz i przyjmą Mesjasza, muszą być rozproszeni. I w naszym życiu jest tak, że jeżeli nie rozpoznamy czasu nawiedzenia swego, to wtedy mamy problemy i sami je spuszczamy na własną głowę, dopóki nie przyjdziemy do Pana. I jeżeli w tej chwili jesteśmy w takim czasie, że nie rozpoznaliśmy, że nie usłyszeliśmy, to jak najszybciej trzeba wracać do Boga, pokutować, mówić: Panie, już, wracam i słucham. No i wreszcie upamiętanie i wydanie owocu. Tak naprawdę nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. Tak naprawdę, jeśli się człowiek nie upamięta, to zginie tak jak wszyscy inni. Ale niech pamięta, że Bóg jest łaskawy i czeka. I czas łaski jest dla nas przeznaczony po to, żebyśmy nie zatwardzali naszych serc. A sam Pan robi wszystko, żebyśmy mogli się upamiętać i żebyśmy mogli owoc wydać, więc wykorzystajmy to, póki ten czas jeszcze mamy. Amen.